Bóg Radio i Radio Paranormalium zapraszają do wysłuchania wybranego opowiadania z ABW, Antologię Bibliotekarium Warsztaty. Czyta Marek Sęk-Iwelios.
Wojciech Chudziński, Roszada. Tego dnia miałem w firmie urwanie głowy, w domu byłem dopiero przed wieczorem, ale Anna z Elżbietą poczekały na mnie z obiadem. Pamiętam, że była ciepła wiosna i że obie spędziły to przedpołudnie na długim spacerze. Zanim Anna postawiła na stole talerze, Ela niepewnie zerknęła w moją stronę. Przez chwilę ważyła coś w myślach. Jej niebieskie oczy zrobiły się przy tym dziwnie smutne. Tato, czy Muszatek może zjeść z nami? Zapytała w pewnym momencie, a w jej głosie zabrzmiała nuta napięcia. Oczywiście, zgodziłem się. Ale uważaj, dodałem mrużąc oko, by ci za bardzo nie urósł, bo nie będziesz mogła zabierać kądą rzeczka. Elżbietka poważnie skinęła głową i poszła do swojego pokoju. Muszatka, tak nazwała go na wzór postaci z Dobranocki, dostała od nas na urodziny przed miesiącem. Był to 40-centymetrowy miś o gęstej, kudłatej sierści. Ela nie rozstawała się z nim. Anna żartobliwie narzekała, że musi go dźwigać, ilekroć gdzieś wychodzą. Gdzie byłyście dzisiaj? Zapytałem, kiedy dziewczynka wróciła, sadzając sobie misia na kolanach. Elżunia koniecznie chciała zobaczyć zoo, więc pojechałyśmy do centrum. Popatrzyłem na dziecko, ale Elżbieta miała ważniejsze sprawy na głowie niż mało ciekawy dialog z tatą. Usiłowała właśnie bezskutecznie nakłonić misia, żeby zjadł choć troszeczkę. Najbardziej podobały nam się żyrafy, powiedziała poważnym tonem Anna. Elżunia zaprzyjaźniła się też z Grizzly. Uszatek nie był zazdrosny? Zwróciłem się do córki. Ela opuściła łyżkę z powrotem do talerza i spojrzała na mnie ze zdziwieniem. Tyle razy mówiłam ci, tatusiu, że Uszatek jest bardzo rozsądny. Zabrzmiało to tak, jakby ta sprawa nie wymagała żadnych wyjaśnień, a moja ignorancja wyraźnie ją zmartwiła. Zapewne, zgodziłem się bez przekonania. Anna stawiała nowe nakrycia. No, a teraz udłóż mi się, bo jest już na pewno śpiący. Pocałowała Elę w czoło. Nie ulegało wątpliwości, że lepiej ode mnie zna zwyczaje pluszowych niedźwiadków. A Dobranocka? Przypomniała nam córka. Prawda, ale potem myjemy uszy i do łóżeczka. Elżbieta, wyraźnie uspokojona wynegocjowanym moratorium, wsadziła nos w brunatny futer komisia. Tato, czy to możliwe, żeby on naprawdę rósł? Zapytała. Tak bym chciała, żeby był duży, duży i mądry jak ty. Nie powinienem angażować się w ten nowy projekt. Stwierdziłem 2 godziny później w rozmowie z Anną. Masz męża, pracochłonika. Trzeba było zastanowić się wcześniej. A zresztą nie mówmy już o tym. Za 4 miesiące urlop. Może w tym roku uda nam się pojechać nad morze. Chcesz? Chciałem, ale teraz myślałem o czymś innym. Włosy Anny pachniały jak żywica. Pocałowałem ją w usta. Poczekaj. Odsunęła się i na palcach podeszła do drzwi pokoju, w którym spało dziecko. Stojąc w korytarzu, widziałem, jak poprawia Elżbiecie kołdrę. Na poduszce pod ścianą leżał pluszowy miś. Złotorude futerko kontrastowało z jasną cerą małej. Nazajutrz od rana bolała mnie głowa. Wypiłem kawę, a Anna rozmasowała mi kark, ale bez pozytywnego skutku. Gdy wychodziłem, wspomniała, że zamierza wybrać się z Elżunią do swojej matki. Byłem zadowolony, że ominie mnie ta wizyta. Anna oczywiście to wyczuła i nie omieszkała ironicznie skomentować. Straciłem resztki humoru. W pracy ból głowy nie mijał. Pomyślałem, że faktycznie powinienem zwolnić tempo, bo zamiast cieszyć się urlopem nad morzem, spędzę go w jakimś aseptycznym sanatorium. A tego moim dziewczynom, szczególnie Eli, zrobić nie mogłem. Zostawiłem więc wszystko na głowie sekretarki, przełożyłem umówione spotkanie i już koło południa byłem wolny. Wracając do domu z pudełkiem lodów maraskinowych pod pachą, dopiero pod drzwiami przypomniałem sobie, że Anna zabrała małą do babci. Przekręciłem klucz, pchnąłem drzwi W mieszkaniu unosił się zapach żywicy. Ten zapach zawsze kojarzył mi się z Anną, z jej ciałem. Story były zasunięte tak, iż pokój okrywał głęboki cień. Podszedłem do okna. Najpierw oślepiło mnie światło. Poczułem ukłucia drobnych igiełek. Na plecach, na karku, na policzkach. Jasność biła z łóżeczka Eli. Zobaczyłem to poprzez uchylone drzwi. Ogień, pomyślałem. I w tym momencie skoczyłem tam, na oślep. W progu pokoju potknąłem się o samotną łyżwarolkę. Upadłem. I wtedy świadomość odpłynęła jak miraż. Mamo, ile lat może mieć uszatek? Zapytała Elżbieta, kiedy wychodziliśmy z kina. Szedłem, trzymając ją za rączkę. Z drugiej strony szła Anna. Miała buty na bardzo wysokim obcasie i dzięki temu była najwyższa z nas trojga. Kupiliśmy go z tatą parę dni przed twoimi urodzinami, ale jak długo był w sklepie? Pół roku, może dłużej, to on jest bardzo stary. Ta poważna konkluzja rozśmieszyła nas. Misie żyją bardzo długo. Uspokoiła Elżbietę Anna. Dłużej niż niejedni ludzie. Później poszliśmy do baru. Ania powiedziała, że się buntuje i dziś nie ugotuje obiadu. Nie byliśmy tym pomysłem zachwyceni, a Ela ubolewała, że będzie musiała zapakować resztki dla swego misia. Przecież raz może nie zjeść. Zaproponowałem, gdy siedzieliśmy już przy stoliku. Anna stała w kolejce, bo był to bar samoobsługowy. Nie, to niemożliwe, wyjaśniła Elżunia. Wtedy by wolniej rósł, a ja chcę, żeby był duży, jak ty. Dodała, mierząc mnie komicznie wzrokiem. Jedzenie w barze przez dłuższy okres byłoby, jak się okazało, męką dla naszych żołądków. I nawet Anna zgodziła się skromnie, że jej kuchnia stawia pod znakiem zapytania sens istnienia podobnych barów. Kiedy zaczął padać deszcz, a krople wody uderzyły w nas jak grat, pobiegliśmy ulicą do domu. Raz, dwa, trzy. Dzisiaj tata robi kolację. Tata jest chory, przypomniała z wyrzutem Ela. Już wyzdrowiał. Anna pocałowała mnie i roześmiała się. Rzeczywiście, potwierdziłem rozbrojony tą nieoczekiwaną ofensywą. Przy was trudno chorować. Było to na drugi dzień po tym, jak zemdlony osunąłem się na podłogę w pokoju Elżbiety. Gdy otworzyłem oczy, mieszkanie tonęło w łagodnym zmierzchu. Nic mnie nie bolało i nic też nie wskazywało na to, bym uległ jakimś oparzeniom. Wstałem, zbliżyłem się do łóżeczka. Z poduszki spojrzały na mnie puste, porcelanowe oczy pluszowego misia. Wniosek nasuwał się sam. Przemęczenie. Na początku lipca, w niedzielę, poszliśmy do lasu. Wreszcie mogłem wywiązać się z obietnicy wspólnego spaceru. Ela od samego rana nie mówiła o niczym innym, dając mi do zrozumienia, że tym razem tak łatwo nie zrezygnuje. W końcu wieczorem poddałem się. Postanowiliśmy, że pójdziemy chociaż na godzinę. Powoli zmierzchało. Otulone zielonią drzewa z daleka skojarzyły mi się z oddziałem ustawionych w tyraliere żołnierzy. Powiedziałem o tym Elżbiecie. Spojrzała na mnie z zaciekawieniem. Przeniosła wzrok na smukłe sosny. Skąd wiesz, tatusiu? Przecież jestem bardzo mądry i bardzo wysoki, uzasadniłem. Przynajmniej to drugie było zgodne z prawdą, gdyż Anna ubrała na ten spacer płaskie pantofle. Skromny to ty nie jesteś, uśmiechnęła się teraz. Co ty na to, Ela? Lecz Elżbieta nagle zniknęła. Jeszcze przed chwilą czułem w palcach jej małą dłoń. Gdzie ona jest? Anna była raczej zdziwiona niż przestraszona. Ela! Krzyknąłem. Głos przeszył zielone sklepienie. Wrócił beznamiętny, gasnący. Ela! Teraz wołaliśmy na zmianę. Wiedziałem, że Anna stara się zachować spokój, ale oboje odczuwaliśmy ten sam lęk. Zmierzch osiadał na wszystkim niby lepka saca. O toncie mniejsze sylwetki konarów zdawały się nabrzmiewać niewidocznym ruchem. Wszedłem pomiędzy drzewa. Dobrze, że wziąłem ze sobą latarkę. Błądziłem tak może z pół godziny. Byłem zdenerwowany i rozgoryczony, lecz reakcja podyktowana tym stanem uderzyła nawet mnie samego. Kiedy zobaczyłem Elę, podbiegłem do niej i potrząsnąłem za ramiona. Gdzieś ty była? Wrzasnąłem. Przecież mówiliśmy, żebyś się nie oddalała. I naraz cała złość opadła ze mnie jak źle skrojony płaszcz. Podniosłem ją, przytuliłem. Chciałem otrzeć jej łzy, uspokoić słowami, ale Elżbieta nie płakała. Przez moment za nie mówiłem. To spojrzenie, niemy wyrzut. Nie można było tego przypisać zachowaniu 5-letniego dziecka, które zgubiło się w ciemnym i obcym świecie. A ja byłem jej wybawicielem, uosobieniem wszystkiego, co dobrze znane i bezpieczne. Dlaczego więc witała mnie w tak dziwny sposób? Ja musiałam... szepnęła. Musiałam... zacięła się. Tatusiu, zabierz mnie stąd. Pogładziłem ją po włosach. Chodź, powiedziałem. Mama na nas czeka. Tak, zgodziła się Ela. Posadziłem ją sobie na barana. Gdy dotarliśmy do drogi, Anna stała ze spuszczoną głową i milczała. Do domu szliśmy nie rozmawiając, tylko Elżbietka nuciła cicho jakąś piosenkę. Wodziła przy tym wzrokiem po kolorowych neonach i oświetlonych witrynach sklepów. Miałem nieprzyjemne uczucie, że coś się zmieniło, że już nigdy nie będzie tak jak przedtem. Zgasiłem światło, kiedy Anna się położyła. Dotknąłem wargami jej ucha. Obróciła się na plecy. Przez chwilę patrzyła na mnie jakoś dziwnie. Uśmiechnąłem się. W tym momencie była bardzo podobna do Elżuni. Dziecko odziedziczyło jej subtelną urodę. Poszukała mojej ręki. Potem jej oczy nagle przygasły. Odblask neonu z ulicy zamigotał w nich jak w zmąconej wodzie. Przyjrzałem się żonie odrobinę za długo. Odwróciłam wzrok. Słuchaj, czy nie wydaje ci się, że Ela zachowuje się ostatnio trochę inaczej? Powiedziała niepewnie. Mówiła, nie podnosząc głowy. Być może dlatego zabrzmiało to tak poważnie. Czy Uszatek może jechać z nami? Zapytała Elżbieta, dźwigając misia z pokoju. Był to ostatni dzień naszych przygotowań do wyjazdu nad morze. Anna bez entuzjazmu rzuciła okiem na pluszowego niedźwiadka. A masz go gdzie zapakować? Włożę go do torby. Nie rezygnowała Ela. Do której? Do taty. Anna spojrzała na mnie z nadzieją, że kategorycznie odmówię tej nieprzepisowej jeździe na gapę, ale nie zrobiłem tego. Było mi żal dziecka. To daj go, bo zaraz zaciągam zamek. Elżunia z nabożną czcią podała mi rozkraczony kształt. Tylko uważaj, tatusiu, bo on śpi. To go obudź, zażartowałem. Pokiwała przecząco główką. Dwa dni później pierwszy raz wyszliśmy na plażę. Czerwcowa opalenizna Anny i Małej sprawiła, że z całej naszej trójki jedynie ja okazałem się zasiedziałym mieszczuchem. Wystarczy kilka godzin na słońcu i przestaniesz budzić sensacje. Uspokajała mnie Anna. Potem leżeliśmy przy stole z twarzami zwróconymi do morza. Elżbieta bawiła się w piasku. Budowała zamki, fosy, wsadzała tam swoje zabawki. W pewnej chwili poczułem, że Anna wstaje. Elżbieta zawołała. Dziewczynka, nie pomna naszych zakazów, oddaliła się na całą długość mola. Była za daleko, by cokolwiek usłyszeć, lecz mimo to przystanęła. Ktoś zabrał jej misia, powiedziała Anna, wskazując ręką chłopczyka, który trzymając swą zdobycz pod pachą, biegł brzegiem morza. Czyje to dziecko? Nie mam pojęcia. Przeszedłem kilkanaście metrów plażą i zagrodziłem chłopcu drogę. To twój miś? Zapytałem, dotykając spłowiałego futerka. Nie, przycisnął zabawkę do piersi. Idę pokazać go babci. Przysiadłem na piętach. A gdzie jest twoja babcia? Siedzi na ławce. Elżbietka była już blisko. Nie chciałem żadnych ekscesów pomiędzy dziećmi, więc powiedziałem, ale ten miś należy do tej dziewczynki. Wiem, odparł lakonicznie malec. No to co? Ona się do niego przywiązała. To Uszatek. Ten z Dobranocki? Zdziwił się mój rozmówca. Ma inne uszy, ma to samo imię, wyjaśniałem cierpliwie. No to jak? Oddasz mi się dziewczynce? Muszę go pokazać babci, przypomniał sobie. Nie wiem, jakby się to skończyło, gdyby nie owa babcia. Była to 50-paroletnia kobieta o surowej, ściągniętej zmarszczkami twarzy. Gdzie ty się włóczysz, Rafałku? Powiedziała oschle. Komu zabrałeś misia? Zwróć go panu natychmiast. Ależ nic się nie stało. Spróbowałem rozładować sytuację. Rafałek marzy o takim samym niedźwiadku, więc... Babciu, ten miś mówi, krzyknął podekscytowany malec, jakby był żywy. Panie zbyt uprzejmy, uciała kobieta, nie zwracając uwagi na wnuka. To naprawdę niegrzeczny chłopak. Ma to po ojcu. Ela przystanęła za moimi plecami. Nie odzywała się. Nic się nie stało, powtórzyłem, gładząc malca po czuprynie. Rafałek podszedł do Elżbiety i z ociąganiem podał jej uszatka. Zachowała się, jakby go w ogóle nie widziała. Pochyliła się, nabierając w dłoń garść piasku. Wziąłem misia z naganą, patrząc na córkę. Odwróciła się w stronę morza, stała bez ruchu. Chyba płakała, ale dziś, kiedy to sobie przypominam, nie jestem pewny. Po powrocie do domu Ela zrobiła się zamknięta w sobie, milcząca. Na nasze ostrożne indagacje odpowiadała wymijająco i niechętnie. Pewnej nocy, gdy leżeliśmy z Anną obok siebie, czując jak nasze ciała odpoczywają zaspokojone, ona powiedziała: czasami mam wrażenie, że Elżbieta to nie nasze dziecko, wiesz? Westchnęła, zamknęła oczy i przez moment milczała, zbierając myśli. Jest jakaś taka... szepnęła bezradnie. Obca, podpowiedziałem. Tak, właśnie obca. Odgarnęła włosy z czoła. Nie myślisz chyba, że zwariowałam? Nie, nie uważałem, by to, co mówiła, było bezpodstawne. Ja także odczuwałem ten narastający mur, nieprzebyty mur oddzielający nas od dziecka, które było przecież naszym, długo oczekiwanym dzieckiem. W niedzielę znów byliśmy w lesie. Cierpki zapach grzybów, zrudziała trawa, liście pozrywane z drzew, przeobrażone w zeschłe, kolorowe płatki. Szliśmy z Elą blisko siebie, lecz nie trzymałem jej za rękę. Całkiem niedawno przestałem to robić. Jak gdyby ten gest stracił naraz swój sens. Stał się czymś nie na miejscu. Anna źle się czuła, więc poszliśmy tylko we dwoje. Od wyjścia z domu właściwie nie odzywaliśmy się, dlatego gdy Ela przerwała wreszcie ciszę, byłem zdziwiony. Niedługo coś się zmieni, tatusiu, powiedziała. Będę inna. Uszatek też będzie inny. Zasmuciła się na moment, po czym już normalnym głosem dodała. Wiem, że ty to zrozumiesz, ale... matka, ona chce rozłączyć mnie z uszatkiem. Jak ona może? To przecież nie jest... Tak nie można. I naraz nieoczekiwanie wybuchnęła płaczem. Po raz pierwszy mówiła w ten sposób o Annie. W tym zaskoczeniu nie zwróciłem uwagi na wcześniejsze słowa córki i, kierując się uczuciem, dotknąłem jej twarzyczki. Podniosła mokrą od łez busię. Prawda, że ty nie pozwolisz, by mama wyrzuciła uszatka? Powiedz, tatusiu, proszę! Krzyknęła. Skinąłem odruchowo głową, lecz następne słowa Eli rozdarły mój umysł na tysiące kawałków. Bo będę musiała ją zabić. Powiedziała to tak chłodno i beznamiętnie, jakby ważyła tę myśl od dawna. Straciłem panowanie. Nie zdając sobie sprawy z tego, co robię, uderzyłem ją. Raz, drugi. Aż z krzykiem wyrwała się i pobiegła w las. Odnalazłem ją po kilkunastu minutach. Była w tym samym miejscu, w którym owego pamiętnego wieczoru stała taka smutna i milcząca. Pod koniec listopada, gdy wróciłem wieczorem z pracy, zastałem Annę roztrzęsioną. Dobrze, że jesteś. Elżbieta uciekła z domu. Stała na środku pokoju. Miała potargane włosy, opuchnięte od płaczu oczy. Dzwoniłam do szpitali, na policję, wszędzie. Tylko do ciebie nie mogłam się dodzwonić, ale dzięki Bogu już jesteś. Przytuliłem ją. Drżała. Nic jej nie będzie, powiedziałem. Zabrzmiało to twardo. Sam się zdziwiłem, jak twardo. Ela przyszła krótko przed północą. Była brudna, we włosach miała zwiędłe liście. Nie odzywała się. Poruszała się jakoś niepewnie, sztywno. Później zdarzenia takie były nagminne. Poszedłem z nią do psychologa, ale badania niczego nie wyjaśniły. Byliśmy zrozpaczeni. Anna czuła się coraz gorzej. Osłabienie, wymioty, pogorszenie widzenia w lewym oku. Któregoś dnia wezwany lekarz, nie potrafiąc postawić diagnozy, zadecydował przewiezienie do szpitala. Na krótko przed przybyciem karetki żona prosiła mnie, bym wyrzucił pluszowego misia Eli. Wziąłem to za objaw gorączki. Wszystko przez tego misia, mówiła. Dzisiaj znów próbowałem go wyrzucić, ale Elżbieta schowała klucz od drzwi. Haniu, uspokój się, co ty mówisz? Przyrzeknij mi, że się go pozbędziesz, błagała. Przyrzeknij, słyszysz? Nie przyrzekłem. Annę zawieziono do kliniki chorób zakaźnych, bo podejrzewano wirusowe zapalenie mózgu. Umarła tej samej nocy. Po sekcji w rubryce rozpoznanie napisano: uciskający pod wzgórze guz kieszonki Radkiego. Taki guz rośnie podobno bardzo wolno. Jak wyjaśnił mi lekarz, guzy tego rodzaju często powodują rozmaitość zaburzeń psychicznych. Jest grudzień, późny wieczór. Nagrobek, przed którym stoję, przykrywa skrząca się śniegowa wata. Wkładam dłoń w białą masę, dotykam igieł zmarzniętego jałowca. Jakbym zagrzebał rękę w ciele zamrożonej ryby, martwej w ten dziwny sposób, który nie mówi niczego o śmierci. Nie bywam tu zbyt często. Jestem zapracowanym człowiekiem. Nawet teraz wstydliwie chowam w kieszeni telefon, łudząc się, że zadzwoni i będę mógł odejść stąd bez wyrzutów sumienia. Choć może po prostu próbuję żyć i mam o to do siebie pretensje. Tak jak wcześniej miałem pretensje do Anny za to, że umarła, a jeszcze wcześniej przestałem się golić i wróciłem do palenia papierosów. Koło północy zatrzymuję samochód przed domem. Otwieram kluczem drzwi. Rano Ela miała gorączkę, powinna więc bez problemu zasnąć, zresztą zostawiłem ją samą tylko na godzinę. A to niezbyt dużo dla kogoś, kto całe dnie potrafi obejść się bez towarzystwa, a na postawione pytania odpowiada, gdy zada się je minimum dwa razy. Otrzepuję buty ze śniegu, wchodzę do przedpokoju. Sięgam ręką kontaktu. Zanim jednak palce dotykają przełącznika, dzieje się coś dziwnego. Mrok eksploduje światłem, jakby ktoś przyłożył zapałkę do nasączonej naftą wykładziny. W ułamku sekundy przypominam sobie, co przeżyłem w tym miejscu pół roku temu. Ów dziwny pożar, realistyczną wizję, która okazała się urojeniem. Ela! Krzyczę. Ela! Ale to nie ją znajduję w dziecięcym łóżeczku. Leży tam pluszowy miś mojej córki. To, co robię potem, podyktowane jest czystą nienawiścią. Jakbym rzeczywiście wierzył, że ta zabawka, jakich przecież tysiące sprzedawano we wszystkich sklepach, mogła być bezpośrednim sprawcą moich nieszczęść. Łapię misia, nie analizując tej onirycznej sytuacji, nie zważając, że pali mi dłonie. Otwieram okno i ciskam daleko, aż upada na biały trotuar, nabijając śnieg ćwikami iskier. Potem z bijącym sercem wlokę się do stołu. Myślę, że to zły sen i że muszę się jak najszybciej obudzić. Moja dłoń od razu natrafia na złożoną kartkę papieru, w której, niczym w kopercie, spoczywa 60-minutowy BASF. Na kartce niezgrabne litery układają się w dwa słowa. Do tatusia. Trzęsącymi się rękoma wciskam kasetę w kieszeń magnetofonu. Z głośników zaczyna płynąć lekko stłumiony głos dziecka. Tatusiu, to ja. Muszę ci coś zdradzić. Zamieniliśmy się. Teraz ja jestem uszatkiem, a uszatek mną. Wchowanego też raz się szuka, a raz chowa. Inaczej byłoby nudno. Tatusiu, nie martw się. Wszystko będzie dobrze. Jesteś przecież bardzo mądry i bardzo wysoki, pamiętasz? Uszatek też taki będzie. Przekonasz się. Szkoda, że mama tego nie zobaczy, ale ona nie lubiła uszatka. Wypadam stamtąd jak oszalały. Krzyczę coś ochryple. Wreszcie jestem na ulicy, upadam na bruk i zaczynam szukać. Wstaję z ziemi, przyciskając mi się do piersi. Bądź przeklęty! Krzyczę w pustą ulicę. Przeklęty! Okna w pobliskich kamienicach ożywają. Wszyscy są wściekli, że ktoś zagłuca im nocny spoczynek, ale mnie to nie obchodzi. Przyciskam do piersi misia i wrzeszczę, aż w końcu z sąsiedniej bramy wychodzi jakiś mężczyzna i ująwszy za łokieć prowadzi mnie do mieszkania. W drzwiach mówię do niego: wie pan, nasza Elżunia to kochające dziecko. Zdradziła mi, że teraz jest pluszowym misiem. Mężczyzna kiwa głową. Uśmiecha się wyrozumiale.